Proszę braterstwa, ja zapomniałem jeszcze o jednych pozdrowieniach, które też miałem prośbę, aby przekazać. Przed odlotem do Australii brat Tadzio Wójciak dzwonił do mnie. Wiedział też, że tutaj się wybieram, że najprawdopodobniej będę. Prosiłby też tutaj w Biłgoraju wszystkich braci zgromadzonych pozdrowić. Jak również wyraził życzenie, prośbę, by w modlitwie pamiętać o nim. W ten czas jeszcze prosił o błogosławieństwo na drogę. Myślę, że teraz możemy prosić o błogosławieństwo, żeby wrócił do nas. No i przede wszystkim, żeby prosić Boga, żeby na niego pobyt tam wśród braci w Australii przyniósł jak największe owoce, by był błogosławieństwem dla tamtego braterstwa. Myślę, pamiętajmy o tym. Proszę braterstwo, było proroctwo, była doktryna, brakuje trzeciego elementu naszego życia, jakim jest etyka, jest moralność. Chciałbym, drodzy braterstwo, porozmawiać troszkę, jeżeli Pan pozwoli, za pomocą Słowa Bożego, o świętości. O świętości tej, którą często dotykamy, nie zdając sobie nawet sprawy, że tak naprawdę mamy wiele świętych rzeczy, powiem, w swoich rękach. Pan Jezus, kiedy rozpoczynał swoją misję o swoim chrzcie, kiedy był na górze, czytamy Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, kiedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc. Pan Jezus rozpoczął swoje nauczanie od udzielania rad tyczących życia tego moralnego, codziennego. Wskazywał na właściwe wypełnianie przykazań zakonu. Tak naprawdę nie zrobił nic innego. Jakby powtórzył tylko to, co już wcześniej było powiedziane w Starym Testamencie. Co wołał Samuel, co wołał prorok Ozeasz. Że miłosierdzia chce, a nie ofiary. Pan Jezus wskazywał, tłumaczył, że już nie chodzi tylko o te ofiary, żebyście mi je przynosili. Tylko żebyście według przykazań co? Żyli. Na jednym miejscu jest powiedziane, Pan Bóg mówi, że mówi, wasze ofiary to mi zbrzydły. Pan Jezus Bóg nie chciał tych ofiar. Pan Jezus, kiedy przyszedł, to zaczął pokazywać, jak należy praktycznie realizować przepisy zakonu, przepisy 10 przykazań w życiu. Jednym z przepisów, których udzielił uczniom, którym udzielił słuchającym go ludziom, były bardzo, można powiedzieć, dziwne, choć słowo dziwne nie pasuje do Słowa Bożego. Słowo Boże nie jest dziwne. Ale trudno może znaleźć inne w tym momencie. Słowa zapisane w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, a w 6 wersecie. Pierwsze mówi o niesądzeniu, byś nie patrzył na źdźbło brata w jego oku, tylko żeby się pierwsze nauczył wyciągać belkę ze swojego. Mówi, a później mówi, jak się nauczysz. Jest taka fajny przykład Biblii Świętego Wojciecha w Poznaniu. Właśnie ten werset tak podaje, że jak się nauczysz wyciągać belkę w swoim oku, to będziesz umiał wyciągać źdźbło z oka swego brata. Ale później werset 6, tak jakby nie pasujący do tego fragmentu, który będzie jakby przedmiot naszego rozważania. Nie dawajcie psom tego, co święte. Pan Jezus powiedział. Nie dawajcie psom tego, co święte. Zwraca się do uczni, do apostołów już w tym wypadku, do tych, którzy go słuchali. Zwraca się do ludzi wierzących, to jest bardzo ważne. Kazanie na górze było skierowane do ludzi wierzących. Bo ci, którzy byli słuchaczami, byli z pokolenia izraelskiego, to byli ludzie, którzy wierzyli w Boga. Ja już to gdzieś kiedyś mówiłem, powtarzam, przepraszam. Ale to jest bardzo ważne. I tutaj Pan Jezus mówi, że nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze. Aby straż nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozczarpały was. I to będzie jakby przedmiot naszego rozważania. Szacunek do świętości i co to znaczy nie dawajcie psom tego, co święte. Ja nie wiem, co zrozumieli apostołowie w tym momencie. Ciężko nam to powiedzieć. Nie jest zapisane. Na końcu, kiedy Pan Jezus pytał, czy zrozumieliście to, co wam powiedziałem, to powiedzieli, że tak. Czy tak było istotnie, nie naszą rzeczą w tym momencie rozsądzać. Słowo Boże, drodzy braterstwo, wiele rzeczy nazywa świętością. Można wziąć konkordancję pod hasłem świętość, święty. Można znaleźć około 40 rzeczy, które Słowo Boże nazywa świętością. Tutaj jest obraz, no, narysowany przybytek. Wszystko to było święte. Z osobna można znaleźć ołtarz ten, ołtarz w miejscu świętym i ołtarz w miejscu najświętszym. Ubłagalnia. To wszystko było święte z osobna. Razem było święte i z osobna było święte. Święte było kadzidło, święte były szaty kapłanów, święta była ziemia, na której stał Mojżesz, kiedy rozmawiał z Panem w krzaku gorącym. Zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Święty był cały obóz izraelski, był święty. Z tym były związane bardzo konkretne przepisy. I teraz Pan Jezus przyszedł i powiedział, że nie dawajcie psom tego, co święte. To wszystko jest tutaj święte i wy tego nie dawajcie, nie dawajcie psom, nie rzucajcie tego przed wieprze, przed świnie. Na innym miejscu Pan Jezus powiedział przypowieść o perle. I często tłumaczymy, że tą perłą to jest Królestwo Boże. Najlepsze rzeczy. Ale tutaj Pan Jezus mówi, że nie rzucajcie pereł swoich, to co ma dla was największą wartość. To co było największą wartością właśnie dla narodu żydowskiego, dla Izraelczyków, to była świątynia. To była świątynia. Myślę, że to jest jakby pierwsze tłumaczenie, że nie rzucajcie tego, co jest święte, tego związane z przybytkiem. Nie rzucajcie tego psom, nie rzucajcie tego przed wieprze. By tego nie zmarnowały, bo tego i tak nie docenią. Dzisiaj można powiedzieć bardzo prosto, że rzeczy świętych nie rzucajcie przed ludzi niewierzących. Przed tymi, którzy często się może śmieją nawet z tego. Trzeba mieć, drodzy braterstwo, wielkie wyczucie w głoszeniu Ewangelii. Nie każdemu człowiekowi można to opowiedzieć. Trzeba wyczuć człowieka, czy on nie będzie się z tego śmiał. Czy on tym nie pogardzi? Czy nie po prostu powie na koniec, że się chłopiec zwariował? Nie każdy człowiek potrafi docenić to, co jest święte. Jest jeszcze jedna interpretacja tego, co to jest pies i co to jest święte. Oparta o Słowo Boże. I tutaj, kochani, koniec roku. To jest rok, to jest czas, kiedy dokonują się w zborach, w zgromadzeniach pewnego rodzaju zmiany. Wybieramy starszych, wybieramy diakonów, wybieramy różnych sług zborowych. I myślę, taka uwaga do zborów i do tych, którzy przyjmują ten urząd. Bardzo ostre słowa przeczytam z proroka Izajasza, kogo prorok Izajasz nazwał psami. Ale nie bójmy się czytać trudnych wersetów. Raczej próbujmy je wytłumaczyć ku zbudowaniu, żebyśmy mogli być znalezieni jako cudzy wierni. Prorok pański Izajasz w 56 psalmie od wersetu 9 mówi w ten sposób. Wy wszystkie zwierzęta polne, przyjdźcie na żer. Wy wszystkie zwierzęta leśne, wszyscy jego strażnicy są ślepi, wszyscy są nierozumni, wszyscy oni to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą, lubią spać. Psy to żarłoczne, nienasycone. Są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą za swoją własną drogą. Każdy myśli o własnej korzyści, wszyscy bez wyjątku. Kochani, wierny sługa w 6 tomie, komentując ten fragment proroctwa Izajasza, napisał, że słowa te odnoszą się do pasterzy nominalnego chrześcijaństwa, którzy pasą dla własnego zysku. Pasą nie mówiąc ile, ale co łaska, tylko nie mniej ile. I tu często pada jakaś konkretna suma. Ale drodzy braterstwo, Biblia przede wszystkim jest napisana nie do nominalnego chrześcijaństwa. Nie do pastorów, nie do księży, nie do biskupów. Biblia jest napisana do nowego stworzenia. Do tych, którzy oddali Bogu swoje życie. I spróbujmy te słowa zapamiętać. Szczególnie ci, którzy sprawują w zborze jakikolwiek urząd. By ten urząd nie sprawowali dla własnego zysku. By nie sprawowali tego urzędu w ten sposób, jak to często sprawowali kapłani izraelscy. Że sami byli nasyceni, a lud był głodny, lud był rozproszony. Paśli samych siebie, tak mówi prorok Ezechiel w 34 rozdziale. Drodzy braterstwo, to nie tylko prorok Izajasz w ten sposób mówi o psach. Święty apostoł Paweł w liście do Filipian w trzecim rozdziale, w drugim wersecie mówi tak. I przecież mówi do zboru Chrystusowego. I mówi, strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. W starym przekładzie jest troszkę inaczej. Ale te dwa wcześniejsze fragmenty są zgodne. Strzeżcie się psów i strzeżcie się złych pracowników. Oto przestroga świętego apostoła Pawła dla zborów Bożych. Aby pilnowały swoich pracowników. Tych, którzy są powołani do służby pańskiej, do służby dla dobra ludu Bożego. Aby paśli lud właściwie. A jeżeli nie, to tak jakby z tych słów wynikało, że zawieście im ich urząd. Bo takie prawo ma zbór. Ma prawo zabrać komuś sprawowany urząd. Ale Pan Jezus powiedział, że nie dawajcie psom tego, co święte. Wróćmy może do tej świętości. Co jest święte dla nas? Jaki powinien być stosunek do świętych rzeczy, których mamy? I tak jak wspomniałem, wiele jest świętości w Starym Testamencie. Nie wspomniałem tylko o jeszcze największych świętościach, o których świadomie nie będę dalej mówił, bo ja myślę, że po prostu nie ma o czym mówić. Są tak rzeczy święte, że podejmowanie tematu może by było nawet w pewnym sensie jakby swego rodzaju znieważaniem. Mam tu na myśli świętość Boga, świętość Chrystusa i świętość Ducha Świętego. Z nazwy Duch Boży jest nazwany świętym. Jeżeli chodzi o świętość Boga, przypomnijmy sobie tylko modlitwę Anny, Matki Salomona, która w podzięce za to narodzone dziecię, kiedy przyszła do świątyni, do namiotu, przepraszam, tam co świątyni nie było, to w drugim wersecie, w drugim rozdziale pierwszej księgi Samuelowej to mówi tak, że nikt nie jest tak święty jak Pan Bóg. Nikt nie jest tak święty jak Bóg. Nie ma większej świętości nad Boga. Nie ma większej świętości nad Pana Jezusa Chrystusa. Są to świętości, które, drodzy braterstwo, są doskonałymi istotami. Są to świętości, które są może troszkę daleko od nas, bo ja bym chciał mówić o świętościach, które mamy na co dzień, które nawet możemy dotknąć, bym może to tak powiedział. Natomiast Bóg, Pan Jezus, są to istoty duchowe, do których póki co dostęp mamy tak jakby w tym sensie fizycznym bardzo ograniczony, jeżeli w ogóle możliwy. Co prawda byli, mamy historię w Starym Testamencie, że byli mężowie Boży, którzy rozmawiali z Panem Bogiem. My takiego daru dzisiaj, takiej możliwości nie mamy. To wcale nie znaczy, że Pan Bóg nie jest święty. Ale mamy, drodzy braterstwo, inne świętości, które powinniśmy w życiu naszym, tym rodzinnym, osobistym, zborowym, pielęgnować. Bo za zbezczeszczenie świętości w zakonie co groziło? Śmierć. Jeżeli ktokolwiek zbezcześcił jakąkolwiek świętość, to wyrok był tylko jeden. Śmierć. Są rzeczy, które były nazwane nawet, o których będziemy czytać, były nazwane świętością nad świętościami. Choć swoją chwałą nie przewyższały nigdy Pana Boga. Ale były nazwane świętością nad świętościami. Było nawet powiedziane, że nie wolno wam takich rzeczy sporządzać. Mam to na myśli olej namaszczenia i kadzidło. Ktokolwiek by nawet pomyślał sobie zło, że skład był podany. Będziemy czytać. Skład był podany. Było można wziąć składniki i sporządzić. Było powiedziane, że ktokolwiek by nawet sporządził coś takiego, to będzie wytracony z ludu. Drodzy braterstwo, świętości w naszym życiu. Zastanowimy się nad czteroma, pięcioma może przykładami. Raptem będzie to około 10% tego, co jest naprawdę powiedziane w Słowie Bożym, co jest święte. Świętości modlitwy, świętości postępowania, świętości prorost, świętości zboru i świętości naszego poświęcenia. Są to rzeczy, których dotykamy na co dzień. Tylko czy często zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę to nasze poświęcenie, to nasze oddanie życia Panu Bogu, bo Panu Boguśmy się poświęcili, że On jest naprawdę święty. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze poświęcenie, nasza żywa ofiara złożona Panu Bogu jest ofiarą świętą. I co z tego wynika? Że ona jest świętą. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale bardzo wyraźnie podkreśla świętość naszego poświęcenia, świętość naszego złożonego życia Bogu w ofierze. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, a więc przez darowane grzechy przez ofiarę Chrystusa. Wzywam was przez to, że zostały wam darowane grzechy i jesteście teraz znalezieni jako czyści. Wzywam was, bracia, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, że ofiara naszego życia ma być ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu. Przypominamy sobie lekcję z poświęcenia kapłanów, gdzie pierwszą ofiarą w czasie poświęcenia kapłanów co było? Ofiarowanie jakiego zwierzęcia? Cielca. To był cielec, na którego ręce kto kładł? Pierwsze położył Aaron, a później kładli kapłani. I ten cielec co przedstawia? Cielec przedstawia doskonałe i w ogóle nasze całe człowieczeństwo. Ale ta ofiara cielca, która była palona po części za obozem, ale główne tłuszcz i organy dające życie były tu palone, na ołtarzu miedzianym. Jest to nazwane miłą wonnością przed Panem. Nie patrzmy na to, jak świat patrzy na nasze poświęcenie. Niech się śmieją. Patrzmy na to, jak Bóg patrzy. Dla Boga nasza ofiara, naszego życia ma być miłą wonnością. Ona ma być przyjemna. I dlatego święty apostoł Paweł będzie później pisał. Tak, jak żeśmy czytali. Że jest to ofiara żywa, święta, to ma być miłe Bogu. Mówi, taka powinna być duchowa służba wasza. Proszę, braterstwo, złożyliśmy nasze człowieczeństwo na ofiarę. Złożyliśmy to, co mamy najlepszego. Oddaliśmy Panu Bogu. No tylko teraz może niech każdy sobie odpowie, czy tak faktycznie czynię. Czy to, co mam najlepszego, jeden może ładnie śpiewać, drugi może ładnie grać, trzeci może, nie wiem, może wykłady ładne ktoś mówić, trzeci może ładnie umie sprzątać. Wszystko jest potrzebne do funkcjonowania zboru, do funkcjonowania naszego po prostu życia tego duchowego. Tylko czy naprawdę zastanawiamy się nad tym, że to wszystko oddaliśmy Panu Bogu i to wszystko powinno służyć przede wszystkim Panu Bogu. Czasami nie jest tak, że może nasze najlepsze zdolności to wykorzystujemy na zdobycie powodzenia w tym świecie. I dlatego drugi werset mówi, apostoł Paweł mówi, że nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieni się przez odnowienie umysłu. Wykonywanie, drodzy braterstwo, naszego poświęcenia, naszego posłannictwa, to nie jest nic innego jak inne określenie tego stanu można podać jako jest to sama ofiara. Złożyliśmy z naszego życia ofiarę, staliśmy się uczestnikami cierpień Chrystusowych. A Pan Jezus to powiedział, że ja idę wypełnić czyją wolę? Wolę Ojca mego, który jest w niebie. I tak powinno być w naszym życiu. Które jest jako święte, ofiarowane Panu Bogu. Że podstawowym celem naszego życia powinno być wykonywanie woli Bożej. Dlatego święty apostoł Paweł będzie napominał, że nie oddawajcie członków waszych na oręż niesprawiedliwości, ale oddajcie je na oręż właśnie sprawiedliwości. Czyli oddajcie je dla służby dla Pana. Nie, żebyście służyli może temu, co jest w świecie, czy co jest na świecie. Wszystkie wasze zdolności, wszystko, co mamy najlepszego, powinno być poświęcone dla Pana. Apostoł święty Piotr, drugi rozdział, piąty werset, mówi, że jako kamienie żywe budujcie się w co? W dom duchowy. Budujcie się w dom duchowy, wykorzystujcie wszystko, to co macie. To coście oddali Panu Bogu, aby ten prawdziwy Kościół Boży mógł się budować w swoją piękność i w swoją chwałę. Piąta Księga Mojżeszowa, 23 werset, 23 rozdział, 22 werset bardzo pięknie mówi, że jeżeli złożysz ślub, to co? Jeśli złożysz ślub Panu Bogu, to co? Możesz teraz o nim zapomnieć? I tam, Panie Boże, ja sobie za rok przypomnę? Nie. To zupełnie inaczej jest postawione. Jeżeli złożysz ślub Panu Bogu, to nie ociągaj się z jego wypełnieniem. Drodzy braterstwo, a szczególnie może do młodych. Jeżeli decydujecie się na poświęcenie, decydujecie się na rzecz piękną, wspaniałą, rzecz, która ma uznanie w oczach Bożych, nie spodziewajcie się uznania ze strony świata. Ale i też mówię z całą srogością tych słów. Nie ociągajcie się z wypełnieniem ślubu złożonego Panu. Na pewno z tego będziecie mieli błogosławieństwo, bo jest rzeczą niemożliwą, aby Pan Bóg swoje dziecko pozostawił bez opieki. Święty apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków będzie później nas uczył, że jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Nie ma takiej siły. Nie ma takiej siły, aby mogła się przeciwstawić nam, jeżeli będziemy mieli po naszej stronie Pana Boga. Ale będziemy Go mieli tylko wtedy po naszej stronie, jeżeli będziemy spełniać Jego prawo, Jego wolę. Jeżeli będziemy nasze życie oddawać Jemu na ofiarę miłą, świętą i przyjemną. To jest, drodzy braterstwo, wspaniała świętość. To jest świętość, której jest pozbawiony cały świat. To jest świętość, kochani, która nigdy więcej już nie będzie udziałem człowieka. Aby można złożyć z życia swojego świętą ofiarę Panu Bogu. Jest to wspaniały okres. To okres tego wieku Ewangelii. Jest to dzień przyjemny, który więcej już w historii ludzkości powtórzony nie będzie. Dlatego póki czas, póki mamy możliwość, korzystajmy właśnie z Pańskiego zaproszenia. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię ukojenie duszą waszą. Inna świętość. Bardzo ważna świętość w naszym życiu, w życiu duchowym. Świętość, o którą powinniśmy wszyscy, ale to wszyscy dbać i postawić niemal wszystko na jedną kartę. Święty apostoł Paweł w liście do Koryntian, w swoim pierwszym liście, w trzecim wersecie, a wersecie, w trzecim rozdziale, a wersecie 17 mówi bardzo wyraźnie. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Mówi, kochani, do kogo? Mówi do zboru. Mówi do zboru w Koryncie, że albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. W tym samym liście, w 14 rozdziale, a w 33 wersecie mówi tak. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Co jest święte? Zbór. Zbór pański jest święty. Jeżeli tutaj, proszę braterstwa, przyszliśmy dzisiaj, tośmy gdzie przyszli, do jakiego miejsca? Do miejsca świętego. Z tego wynika, że w tym miejscu świętym obowiązują prawa, które należą się miejscu świętemu. Tu się nie przychodzi w dowolny sposób, o dowolnym czasie i dla dowolnego celu. Obóz izraelski. Kiedy Izraelici wyruszali na wojnę i kiedy wędrowali, to jest nazwany obozem, nowy przykład mówi, zborem świętym. Tam obowiązywały pewne zasady, że wszelkiego rodzaju nieczystości, co miały być? Zakopywane. Tam nie było tak, że obóz czy wojenny, czy zbór cały jako naród izraelski, kiedy wędrował, że on był zanieczyszczony. Było prawo, które bardzo wyraźnie stawiało, zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, 23 rozdział, że to miejsce, zbór, ma być po prostu czyste. Nieczystości należało zakopać poza obozem. Proszę braterstwa, jeżeli przechodzimy do zboru, to wszystkie nieczystości powinny pozostać tam na ulicy. A najlepiej to jeszcze w domu, żeby tego nie wynosić. Bo jeżeli będziemy przychodzić z duchem takim, że ja się odwdzięczę może za to, co usłyszałem tydzień temu, to lepiej, żeby do takiego zboru taki człowiek nie przychodził. Bo on nie przychodzi budować, ale przychodzi burzyć. Wszelkiego rodzaju niejasności, nieczystości, wszelkiego rodzaju złe rzeczy, które jakby na co dzień towarzyszą może naszemu życiu, zanim wejdziemy do zboru, powinny być zakopane. Święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 11 werset i 16 rozdział mówi tak. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi. Tak, jeżeli ktoś jest uparty w zrozumieniu jakiejś nauki moralnej, doktrynalnej, proroctwa, jeżeli ktoś jest uparty w zachowaniu w zborze, o którym też będziemy jeszcze mówić, to niech to robi. Ale apostoł Paweł dodaje. Ale my takiego zwyczaju nie mamy ani zbory Boże. Proszę, braterstwo, czy można przyjść do zboru z upartym charakterem? Czy można przyjść do zboru, będąc upartym w swoich myślach? Ja myślę, że odpowiedź na tego typu pytanie to się sama nasuwa. Jeżeli ktoś ma zamiar przychodzić uparty ze swoimi myślami, to powiem, że niech nie przychodzi. Bo do zboru powinno się przychodzić co? Uczyć. Do zboru się powinno przychodzić, przyjąć zawsze zdanie i decyzję zboru. Zbór jest święty i decyzja zboru jest święta. Jeżeli ktoś jest uparty i nie chce z tym się pogodzić, trudno. Najlepiej by było, gdyby po prostu nie przychodził. Możemy mieć inne zdanie. I mamy prawo mieć do innego zdania. Ale nie powinno naszą cechą charakteru być upartość i konsekwentne dążenie do przekonania pozostałych do naszego własnego zdania. Nie w tym miejscu, nie ten czas. I dlatego święty apostoł Paweł, jeszcze jeden cytat z tego samego listu z 14 rozdziału i 12 werset. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą czemu? Zbudowaniu zboru. Jaki jest nasz obowiązek? Abyśmy budowali zbór. Na innym miejscu święty apostoł Paweł w liście do Efezu to będzie mówił, że Duch Święty postanowił niektórych prorokami, ewangelistami, apostołami, aby co? Aby ciało Chrystusowe się rozrastało. Aby rosło, aby się budowało, bo w zależności jaki przekład. Tutaj mówi, że starajcie się obfitować w te dary, które służą ku zbudowaniu zboru. Proszę, braterstwa, przychodząc do zboru, który jest święty, mamy przychodzić tak i z takim nastawieniem, i z takimi uczuciami, z takimi pragnieniami, aby z tego, co powiem, z tego, co tu zrobię, co uczynię, zbór mógł odnieść jak największe zbudowanie. To jest nasz święty obowiązek. I nikt nas z tego obowiązku, póki jesteśmy w tych ciałach, nie zwolnił. Taki jest obowiązek wobec tych, którzy poświęcili życie swoje Panu Bogu. Bo zbór i Kościół jest święty. A nam tej świętości nie wolno w żaden sposób zbezcześcić. I drodzy braterstwo, jeszcze jeden werset. Też z tego samego listu. Werset, który wzbudza i w naszej społeczności, powiem, pewnego rodzaju różne myśli. 14 rozdział, 34 werset. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. Proszę, braterstwa, dożyliśmy czasów, kiedy coraz głośniej się mówi o czym? O kapłaństwie kobiet. Problem, który zaczyna narastać we wszystkich wyznaniach protestanckich, przed którym dzisiaj Kościół katolicki jeszcze twardo stoi oporem. Pytanie tylko, jak długo? Myślę, że dążenie ku jedności spowoduje, że dogadają się po prostu. Przepraszam za to słowo, ale myślę, że do tego dojdzie. Ale proszę, braterstwo, to jest ostrzeżenie również dla nas. Żebyśmy takich myśli i takich pomysłów nie dopuścili do naszych zborów. Żeby nie doszło do tego, że w pewnym momencie niewiasty zaczną sprawować urzędy w zborach. Zbór jest święty. Zbór powinien kierować się pewnymi zasadami, które są niezmienne. Jak wcześniej właśnie powiedziałem, nikt nie upoważnił nas do zmiany zasad życia zborowego. Obowiązkiem naszym jest przestrzegać to, co jest napisane w Słowie Bożym. Inna świętość, która jest, myślę, że jest obecna w naszym życiu, a ma bezpośredni związek z tym, co brat mówił wcześniej. Z którą obecnością? Z nauką o której obecności? Bo tą naukę, kochani, przyjęliśmy, że Pan jest obecny, ale z tego powinno coś wynikać. Święty apostoł Piotr w swoim drugim liście, a w trzecim, przepraszam, tak, w drugim liście, trzeci rozdział, może od wersetu 10 pisze w ten sposób. A dzień Pański nadejdzie jako złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. I dalej mówi apostoł Piotr, że skoro to wszystko ma ulec zagładzie, a więc ten cały otaczający nas świat, ziemia i niebo, to wszystko, co człowiek stworzył, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, a przyjmując doktrynę, o której obecności wierzymy, że bliskość tej zagłady jest pewna. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, apostoł mówi, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożnościach. To nie tylko, że przyjąć doktrynę, o której obecności. Lub odrzucić. Ja nie chcę nikogo tutaj w tej chwili. Nie to jest najważniejsze. Tylko jeżeli przyjęliśmy, to jakimi mamy być? Ale mówi o czym? O świętym postępowaniu i pobożności. Kochani, z przyjęcia doktryny, o której obecności coś wynika. To nie jest tylko tak, że przyjmę i na tym się kończy. Przyjęcie doktryny, o której obecności powinno być jakby poparte postępowaniem i pobożnością, które powinno być, tak jak tutaj jest nazwane przez apostoła, święte. Pan Jezus, kiedy udzielał tej odpowiedzi, jakie będą znaki końca świata i Twego przyjścia, w Ewangelii Mateusza, znana przecież historia, w 24 rozdziale tej Ewangelii, a w wersecie 42 powiedział tak. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Myślę, że jednym z obowiązków tego naszego świętego życia, świętego postępowania i świętej naszej pobożności to jest czuwanie. To jest czuwanie, aby rozpoznać czas, który się wypełnia. Już czy jeszcze do przyszłości. Obowiązkiem naszym jest czuwać, jest pilnować wypełniających się proroctw, spełniającego się czasu. Mając chyba na myśli te słowa. Myślę, że apostoł Paweł na pewno te słowa znał. W swoim pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale 5, a w wersecie 6 mówi tak. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. To nie tylko, żeby czuwać, żeby obserwować czas, pilnować jego wypełnienia z proroctwami. Ale mówi co? Że bądźmy jeszcze trzeźwi. A więc umiejmy ten czas, to co nas otacza, w właściwy sposób zinterpretować. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Dzisiaj, proszę braterstwa, świat jest upity winem czy duchem tego świata. Ale tutaj apostoł pisze, że my mamy być znalezieni jako trzeźwi. Żebyśmy nie byli czasami zapędzeni zbyt daleko w zdobywanie tego, co dzisiaj daje świat. Bo nasze życie, nasze postępowanie, nasza pobożność ma być święta. Jeżeli nasze pragnienia zwrócą się zupełnie w inną stronę, w stronę świata, to ta świętość może być utracona, a w ten czas będzie zgodnie z prawem zakonu jeden tylko możliwy wyrok, jakim będzie śmierć. Mało tego. Święty apostoł Paweł w liście do Efezów w rozdziale 5 od 15 wersetu mówi w ten sposób. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Kochani, nasze życie ma być święte, postępowanie i pobożność ma być święta i obowiązkiem naszym jest w życiu naszym szukać woli Pańskiej. I dalej mówi, że nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. I mówi, w jaki sposób to zrobić. Mówi, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Proszę braterstwa, a gdy przychodzimy do zboru, to o czym rozmawiamy? Czy zbyt wiele nie ma w naszych rozmowach polityki, odniesienia do problemów doczesności? Ja rozumiem, że kogoś może coś boleć, ale to nie powinno być sensem naszego spotkania, mojej choroby. Zwracam się do młodych. Macie wspaniałą okazję na 7 dni odpocząć od szkoły. Nie mówcie to w szkole. Mówcie o tym, co się przeczytali może ze Słowa Bożego. Rozmawiajmy ze sobą przez hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w Panu. Wykorzystajmy ten wspaniały dzień, który jest nam dany na to, abyśmy choć na chwilę mogli odpocząć od problemów doczesności. Powiem braterstwu, w jednym zborze byłem niedawno. Może się dowiecie, to nie będzie tajemnica, ale ja nie powiem, w którym zborze. Zrobiono skarbonkę, ustalono cenę 20 zł. I jeżeli chcesz sobie porozmawiać o polityce, albo zaczniesz mówić o polityce, to wrzuć 20 zł. Bardzo szybko się zapełniła ta skarbonka. Proszę braci, czy my naprawdę już nie umiemy rozmawiać przez psalmy i hymny? Może spróbujmy. Spróbujmy przyjść do zboru i nie mówić o tym, co jest na zewnątrz. Mówmy o tym, cośmy przeczytali, o tym, czym się... Jakie piękne wersety może by znaleźli, jaką wspaniałą pieśń może gdzieś tam zauważyłem w śpiewniku, której do tej pory może nie znałem. Dajmy sobie odpocząć od problemów doczesności. A w tym czas to obcowanie nasze będzie znalezione przez Boga jako święte, miłe, przyjemne i doskonałe. Mówmy, drodzy braterstwo, o wspaniałej nadziei, nadziei zmartwychwstania, o wspaniałej nadziei przyszłego życia, które jest obiecane nowemu stworzeniu. Po co te kilka godzin, które mamy dane na wytchnienie od codziennych prac, marnować jeszcze na wspominanie tych rzeczy, które tak naprawdę nie są przyjemne. Inna świętość, którą naprawdę mamy w swoich rękach. A często, z przykrością muszę stwierdzić, odnoszę wrażenie, że chyba nie do końca doceniane. Bo jeżeli słyszę zdanie, że Starego Testamentu nie ma co czytać, to jest przykre. To jest po prostu przykre. Ja wiem, że tam jest wiele krwi przelanej. Ale to trzeba zrozumieć Stary Testament. Trzeba się go zrozumieć, dlaczego ta krew jest przelana. Tam nie ma zmarnowanej krwi. Jest wiele, ale nie ma zmarnowanej krwi. Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale tej Ewangelii, a w wersecie 70 są zapisane takie słowa. Rozdział pierwszy, werset 70. jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich. Co jest święte? Prorocy są święci. Słowo Boże, Pan Jezus mówi, to właściwie są słowa Jana Chrzciciela dokładnie, przepraszam, pomyliłem się, ale nazywa proroków świętymi. Proroctwo jest święte. Cały Stary Testament jest jaki? Święty. Mało tego. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozpoczynając list do Rzymian, pisze tak. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą przedtem zapowiedział przez swoich proroków, gdzie? W Pismach Świętych. Proszę, braterstwo, całe Pismo. W tym wypadku święty apostoł Paweł mógł tylko mieć na myśli Stary Testament. Dzisiaj możemy z całkowitą odpowiedzialnością dołączyć do tego Nowy Testament. Ale cała Biblia jest święta. A jeżeli jest święta, to jej się należy specjalny szacunek. Proszę, braterstwa, to nie jest książka do przeczytania. To jest Słowo Boże do przemyślenia. To jest... Brat Waldek był w Świdniku w niedzielę i mówił przykład ze swojej rodziny. Jakaś tam jego ciotka mówi, no przeczytała, mówi, pierwsze chciała Biblię. Później ją odłożyła, bo stwierdziła, że jak już będzie starsza, będzie miała więcej czasu, to będzie ją czytać. No dobrze. Zestarzała się, jak leżała na łóżku. Ponoć przeczytała 4 razy, ale mówi, że ona nic z tego nie zrozumiała. Bo samo przeczytanie nic nie daje. Biblia nie jest do czytania. Biblia jest do rozważania, do słuchania jej jako głosu Boga, które Pan Bóg mówi do człowieka. My często mówimy w modlitwach do Pana Boga, wyrażamy swoje pragnienie. Ale Pan Bóg odpowiada do nas przez swoje słowo. Całe Pismo Święte od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku dążeniu, ku wychowywaniu do sprawiedliwości. Święty apostoł Piotr w drugim swoim liście, będziemy czytać kilka wersetów ze słów tego apostoła. W drugim liście, w 3 rozdziale, przepraszam bardzo, ja coś pomyliłem. 19 rozdział 1 wersetu, 2 list Piotra. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, póki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega czemu? Dowolnemu wykładowi. Proszę braterstwa, to nie jest tak, że ja sobie w domu wezmę Biblię, przeczytam i zinterpretuję i to będzie moja wykładnia jedyna i niedoskonała. Prawdziwą wykładnię Słowa Bożego, to wiecie, kto tworzy? Zbór. Prawdziwa wykładnia Słowa Bożego powstaje w zborze. Kiedy zbór się zbierze, kiedy są przestawiane różne myśli, to wspólna myśl zboru jest myślą właściwą. Ona nie zawsze musi być taka, jaką ja miałem. Ale wykładnia zboru jest święta i niepodważalna. I dlatego dalej apostoł mówi, albowiem proroctwo nie przechodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je słudzy Boży, natchnieni Duchem Świętym. A dzisiaj Bóg przez to przemawia. Dzisiaj Bóg przemawia przede wszystkim przez zbór. Kiedyś przemawiał przez proroków, przez pojedyncze osoby. Dzisiaj Pan Bóg przemawia przez zbór. 1 list Piotra, 1 rozdział, od 10 wersetu. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przypowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane i przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, które sami aniołowie wejrzeć pragną. Ale szczególnie początek 10 wersetu. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane. Proszę, braterstwo, proroctwo jest święte. Wypowiadali je ludzie Boży, pędzeni Duchem Świętym, ale dla czyjego dobra? Dla dobra naszego. Proroctwo jest powiedziane po to, byśmy my dzisiaj mogli się budować z tych proroctw. Często ci, którzy wypowiadali te proroctwa, ginęli męczeńską śmiercią, bo nie trafiały one do słuchających, ale zostały zachowane dla nas, byśmy z tych słów mogli się budować. Dlatego podkreślam, byśmy pamiętali o tym, że proroctwo jest święte i należy się jemu, tak jak i Pismo Święte, i należy się temu Słowu Bożemu szczególny szacunek, szczególna cześć i uwielbienie, i nie wolno przeczytanego słowa dowolnie interpretować ani dowolnie realizować w swoim życiu. Objawiciel Jan w pierwszym rozdziale, a w trzecim wersecie mówi wyraźnie: błogosławiony, kto czyta i zachowuje słowa proroctwa. To nie tylko czytać. To trzeba zrozumieć i zrozumiane słowo w życiu swoim zachować. Wtedy też człowiek taki jest błogosławiony. Apostoł Święty Paweł w liście do Efezów, 2 rozdział, 20 werset mówi, że zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. I jeszcze jeden werset ze Starego Testamentu. Z Księgi Przypowieści Salomonowych, 29 rozdział, a werset 18, który mówi, cytuję według przekładu Biblii Gdańskiej: gdy proroctwo ustaje, lud bywa co? Pamiętacie? Gdy proroctwo ustaje, gdy nie ma proroctwa, gdy nie ma zrozumienia proroctwa, gdy nie ma szacunku do proroctwa, to co? To lud bywa rozproszony. To tak, jak było w Izraelu. Nie słuchali proroctw, nie słuchali proroków. I gdzie poszli? Poszli w niewolę, w której praktycznie już jako naród tak naprawdę nie wrócili. Wróciły tylko jednostki. Proszę, braterstwa, jeżeli zaniedbamy proroctwa, jeżeli zaniedbamy Pisma Święte, to tak naprawdę się rozproszymy. Każdy pójdzie w swoją stronę. Nie będzie tego źródła, nie będzie tego czynnika łączącego i skupiającego nas do siebie razem. Nie będzie tego celu wspólnych naszych zebrań, że się schodzimy na badanie Słowa Bożego. Pamiętajmy o tym, że Słowo Boże jest święte. Nie traktujmy tego jeszcze jako jednej książki na półce, ale traktujmy je z wielką powagą jako Słowo Boże. Inna świętość, jeszcze jedna świętość, która powinna być w naszym życiu w sposób szczególny czczona, traktowana, która powinna w naszym życiu być uwielbiana. Z proroctwa Izajasza. Pozwólcie, że tym razem czytam ze Starego Testamentu. To, na czym potknął się Izrael. Wiecie, braterstwo, jest wiele świąt w narodzie żydowskim opisanych, których naród ten musiał przestrzegać. Ale za nieprzestrzeganie jednego to była śmierć. Za nieprzestrzeganie sabatu. Przypominacie sobie historię, kiedy złapano człowieka, który zbierał drwa, przyprowadzono go do Mojżesza i wyrok był jeden. Ten człowiek został ukamieniowany. Załamanie szabatu groziła śmierć. Ja wiem, my pięknie tłumaczymy, że sabat to czas odpoczynku Kościoła wieku Ewangelii. Przyjdźcie do mnie, którzyście spracowani o odpocznienie, a ja wam dam ukojenie. Słowa, które wcześniej cytowałem. To też odpoczynek. Odpoczynek w Bogu, odpoczynek w Panu, który daje odpowiedzi na wiele problemów, które nas spotykają. Ale proszę, braterstwa, zastosujmy to jednak jeszcze literalnie. W jaki sposób my obchodzimy nasz sabat, ten dzień wolny od pracy. Prorok pański Izajasz to tak pięknie napisał. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w swoim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw, nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem. Proszę, braterstwo, jak świętujemy zwykłą niedzielę? Bo teraz nie mamy sabatu. Prawo, jakie jest, dało nam jako dzień wolny niedzielę. Tylko jak tę niedzielę przeżywamy? Jeśli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu. Proszę, braterstwo, czy w niedzielę załatwiamy swoje prywatne interesy? Nie daj Boże, żeby tak było. Kiedyś się śmiano, że jak ktoś chciał kupić wywrotkę piachu, to wystarczyło pójść w niedzielę pod kościół. Tam byli tacy, którzy to załatwili. To były takie czasy, kiedy z piachem był nawet problem. Ale jak to jest z nami? Czy przychodzimy do zboru rozmawiać przez psalmy, hymny? Czy załatwiać może jakiś tam, no powiedzmy, interes? Zwykłą, codzienną sprawę. Czy nazywamy tą niedzielę, czy nazywamy dzień wolny od pracy, kiedy idziemy do zboru, czy nazywamy rozkoszą, czy za mężem Bożym Dawidem powtarzamy, że weselę się z tego, iż mi powiedziano, do domu pańskiego pójdziemy? Czy jest to może dzień utrapienia, w którym może trzeba wcześniej wstać? Albo jakąś jeszcze inną ofiarę ponieść, żeby udać się do zboru? Czy sabat jest dla nas rozkoszą, jest miłym dniem, na który czekamy z utęsknieniem? Czy jest może tylko przeszkodą w naszym dniu codziennym? A dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy. Proszę braterstwa, spróbujmy. Tak jak prorok radzi. Pustych rozmów w niedzielę nie prowadzić. A posłuchać tego, co było wcześniej mówione i czytane. Żeby rozmawiać przez psalmy, hymny, pieśni duchowne. Nie prowadząc rozmowy o zwykłych ludzkich sprawach. Wtedy się będziesz rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi. W ten czas będziemy mieli, kochani, ogromne błogosławieństwo. W ten czas będziemy naprawdę odpoczywać. Dzień wolny, sabat, będzie dla nas prawdziwym odpoczynkiem. Ale to od nas zależy, jak ten dzień będziemy przeżywać, jak go będziemy w życiu swoim po prostu realizować. I jeszcze jedna rzecz, która jest nazwana świętą, a będziemy czytać ze Starego Testamentu, bo odniesienie będzie do rzeczy, która miała związek z przebytkiem, jest nazwana świętością nad świętościami. To już nie tylko, że święte, ale jeszcze jest świętością nad świętościami. Wspomniałem chyba wcześniej. Były dwie, tak, chyba dwie rzeczy. Są nazwane świętością nad świętościami. Pierwszą jest nazwane część ofiar za grzech, która była spożywana przez kapłanów w miejscu świętym, jest nazwana świętością nad świętościami. My pięknie to tłumaczymy, że to są modlitwy przynoszone przez świat w wieku tysiąclecia. A nasze modlitwy, składane dzisiaj Bogu Ojcu, są nazwane świętością nad świętościami? Proszę, braterstwa, są. Tam, gdzie one są przedstawione, gdzie są opisane pod swoim symbolem, są nazwane jako świętość nad świętościami. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 30. Będziemy czytać od wersetu 34. I rzekł Pan do Mojżesza: weź sobie wonności, pachnącej żywicy i goździków i galbanu wonnego i czystego kadzidła w równych ilościach i zrób z tego wonne kadzidło, mieszaninę, jak to się robi w wonności, posoloną, czystą, świętą. Rozetrzyj to na proszek i połóż część tego przed skrzynią świadectwa w namiocie zgromadzenia, gdzie będę się z Tobą spotykał. To będzie dla Was świętością nad świętościami. I psalmista Dawid w 140 psalmie, a w drugim wersecie mówi, że modlitwa moja jest jako, co? Jako kadzidło. Kadzidło, które było w przybytku, używane do spalania na ołtarzu złotym, którego wonność, jaką miła ofiara wnosiła się do miejsca najświętszego, to nic innego jak modlitwy Kościoła wieku Ewangelii, które są przyjemne dla Boga. Jest to świętość nad świętościami. Jest to największa świętość, jaką mamy jako ludzie tutaj dzisiaj. Przywilej modlitwy. Modlitwy, która co? Która jest wysłuchiwana. Bo to jest bardzo ważne. Wielu woła, Panie, Panie, ale czy wszyscy otrzymują odpowiedź? Proszę braterstwa, przepraszam, że wątek osobisty w tym momencie. Ale nie ma chyba piękniejszej rzeczy, jak otrzymać niemalże natychmiastową odpowiedź na modlitwę. We wtorek po święcie Wielkanocy dzwoni do mnie brat z płaczem, mówi, słuchaj, straciłem pracę, mam wypowiedzenie. Dzwoni następnego dnia, mówi, mam drugie wypowiedzenie, bo pracował w dwóch miejscach, zostaje bez środków do życia. Proszę państwa, co robić? Co robić? Rozmowa długa, krótka, nie wiem jak to określić, ale mówię, słuchaj, nie pójdziemy z tym do sądu. Nie nasza rzecz. Jedyne, co możemy zrobić, to modlitwa. I szukanie odpowiedzi, dlaczego tak się stało. Bo nie ma przypadku w życiu człowieka poświęconego. Czas wypowiedzenia jest 30 dni. Mamy 30 dni na modlitwę i szukanie odpowiedzi, dlaczego. I w 30 dniu oba wypowiedzenia zostają cofnięte. Brat ten pracuje do dzisiaj. Proszę braterstwo, to trzeba przeżyć. Może łatwo to się mówi. Ale przeżyć odpowiedź na własną modlitwę, odpowiedź otrzymaną od Pana Boga. I w ten czas dopiero można zrozumieć, że ona jest świętością nad świętościami. Masz kłopot, to powiedz to Bogu. A Bóg na pewno cię wysłucha. To jest moc modlitwy, proszę braterstwa, jest ogromna. Moc modlitwy była w stanie pokonać siedmiokrotnie rozpalony piec w księdze Daniela, który kazał rozpalić król Nabuchodonozor. Moc modlitwy pokonała płomienie tego pieca. Moc modlitwy jest pokonać każdą trudność naszego życia. Ale proszę braterstwa, było powiedziane, że tej wonności, tego kadzidła, jak je zrobisz, to co? Rozetrzyj to na proszek i połóż część tego gdzie? Przed skrzynią świadectwa w namiocie zgromadzenia. Część, to są inne przepisy, bo to trzeba więcej czytać, ale z pamięci myślę, że znacie. Było palone na złotym ołtarzu, ale jedna część gdzie była? Była już w miejscu najświętszym. Jest powiedziane i połóż część tego przed skrzynią świadectwa w namiocie zgromadzenia. Czyli połóż to przed ubłagalnią. A ubłagalnia kogo przedstawia? Ubłagalnia przedstawia samego Pana Boga. I część była palona. Kiedy kapłan chciał wejść, to musiał palić. To przedstawia pięknie modlitwy. Ale część już tam była. Proszę braterstwa, to jak to? Część modlitwy jest wcześniej, zanim my Pana Boga o to poprosimy? Bo to chyba w ten sposób należałoby zinterpretować. Jeżeli to kadzidło, jeżeli ten proszek sporządzony przedstawia modlitwę, znaczy, że modlitwa składa się z dwóch części, tak jakby. Z tej, która musi być spalona na złotym ołtarzu, czyli wypowiedziana, i jakby z tej części, która już tam jest, tak jakby czeka tylko na nas. I dopiero coś takiego jest nazwane świętością nad świętościami. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, a w 8 wersecie mówi tak, że wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie. Kiedy wie? Przedtem, zanim go poprosicie. Proszę braterstwa, Pan Bóg wie. Koniec na początku, można by tak powiedzieć. On wie, o co my go będziemy prosić. On tylko czeka, żebyśmy w pokorze serca tak naprawdę poprosili go i udali się w modlitwie. A ta prośba nasza już tam dawno jest. Tylko Pan Bóg czeka, żebyśmy ze skruchą serca udali się do Niego w prośbie. I w ten czas ta modlitwa jest wysłuchana. Ale Bóg wie wcześniej. Bóg wie wcześniej, czego nam potrzeba. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale mówi takie słowa. List do Rzymian, 8 rozdział, wersetu 26. Mówi: podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Proszę do terstwa, kończąc. Pamiętajmy o świętościach, które są naszym udziałem, które są nam naprawdę blisko. Pamiętajmy o świętości naszego poświęcenia, o świętości zboru, o świętości Pisma Świętego, o świętości modlitwy i świętości Dnia Świętego. Pamiętajmy o tym, a w ten czas będziemy znalezieni jako wierni, którym należy się boskie błogosławieństwo. Kochani, jest koniec roku, początek nowego. Być może jest jakaś okazja, żeby i w tym względzie, w naszym stosunku do świętości, coś pozmieniać. Cały świat szykuje się do jakiejś zmiany, każdy czyni jakieś plany. Poczyńmy może i my, choć tak naprawdę dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma lat, jest tylko wieczność. Dla nas nie powinno mieć takiego szczególnego znaczenia. Ale skoro jest taki jakiś, można powiedzieć, zwyczaj, wykorzystajmy i to dla naszego budowania, żeby z okazji nowego roku poczynić może w tym względzie jakieś może zmiany, jakieś poprawki w naszym życiu. Ja tam mówię inaczej. Dla mnie nowy rok to kończy i zaczyna się 4 lipca. Ja tam mam swój rok. I jest to dla mnie data pamiętna. I myślę, że każdy ma swoją. Jest to czas, myślę, czas poświęcenia, jest to czas. I ta data poświęcenia jest datą, na którą warto czasami się zatrzymać i pomyśleć, ile posunąłem się naprzód, a może czasami niestety, czy czasami się nie cofnąłem. Proszę braterstwa, nowy rok się przybliża. Nie będziemy się już widzieć do nowego roku. Wszyscy sobie składają życzenia. Pozwólcie, że i ja złożę wam może trochę wcześniej, bo 2 tygodnie jeszcze, ale niech będą życzenia noworoczne. Niech ci błogosławi Pan i niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niech da wam pokój. Są to słowa, którymi kapłani żydowscy błogosławili naród izraelski. Niech i to błogosławieństwo będzie waszym udziałem